Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, Miejskie Sprawy. Dzień dobry, witam Państwa. Witam Państwa radnych w studio. Marta Bejner-Bejnerowicz, Klub Kocham Gorzów.
Dzień dobry, witam Państwa.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Patryk Broszko, Klub Gorzów Plus.
Dzień dobry.
Wystosowaliśmy również zaproszenie do Klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta, ale nikt nas niestety tutaj nie zaszczycił swoją obecnością z tego klubu. Chciałbym, żebyśmy na chwilę jednak, nim tak zupełnie do miejskich spraw przejdziemy, powrócili do niedzielnego, no tragicznego wydarzenia w Gdańsku, wydarzenia, do którego w zasadzie to mogło dojść w każdym innym mieście w Polsce. Czy w Państwa ocenie powinno zmienić się coś w przepisach, nie wiem, może w ustawie mówiącej o zabezpieczeniu imprez z udziałem publiczności. Imprez, gdzie po prostu stoi scena. Patryk Broszko, proszę bardzo.
Panie redaktorze, pozwoli pan, że w pierwszych słowach złożę wyrazy głębokiego współczucia dla najbliższych pana prezydenta Adamowicza, dla jego współpracowników, dla mieszkańców Gdańska, bo przez 20 niemal lat zaświadczali swoim zaufaniem wobec jego osoby, czego potwierdzeniem były kolejne prezydentury, a wczoraj pokazali, jak bardzo zależało im na tej osobie. Jeżeli chodzi o pana pytanie, to być może orkiestra popełniła gdzieś błąd, że nie złożyła wniosek o imprezę masową. Być może były zaniedbania ze strony ochrony, ze strony organizatorów, ale też nie można pominąć tutaj aspektu, z przykrością to stwierdzam, ale aspektu politycznego, ponieważ motyw sprawcy tej zbrodni jest nam doskonale znany z uwagi na to, że na scenie padły przecież słowa, w których powiedział, że jest to stricte vendetta polityczna.
Ale ja bym nie mieszał tego, bo nie wiemy, jaki jest stan umysłu tego pana.
Dlatego mówię, jakie są tutaj wątki obok tej sytuacji. Jeżeli chodzi o imprezy masowe, wydaje się, że one są dobrze zabezpieczane. No mamy w Gorzowie, na podstawie tej ustawy, która dzisiaj funkcjonuje, mamy cały szereg imprez masowych na terenie Gorzowa. Nigdy taka sytuacja się nie zdarzała. Mamy przykład tutaj Stali Gorzów, gdzie w sytuacji, kiedy kibic, jakikolwiek kibic wbiegł na stadion, na murawę stadionu, był od razu, kolokwialnie mówiąc, kasowany przez ochronę i wynoszony ze stadionu, więc tutaj nie czepiałbym się tej ustawy. Dzisiejsze zapisy są poprawne i dobre.
Czyli
ale ktoś ją
ustawy
źle wyegzekwował po prostu.
Sebastian Pieńkowski.
Ja oczywiście przyłączam się do tych kondolencji też. Jest to bardzo tragiczna informacja, zdarzenie, które nie powinno się zdarzyć, to zresztą wszyscy mówią. Z tego, co ja się orientuję, rzeczywiście przepisy, jeśli są dobrze interpretowane i dobrze stosowane, to w tym momencie nic nie powinno się zdarzyć. Więc tutaj na pewno to odpowiednie organa państwa wyjaśnią, czy te przepisy tam były złamane, czy organizator wszystko dopilnował. No, na pewno nie dopilnował, bo to było widać na wszystkich filmach, które były i na tym, i to, co się stało, po prostu się stało. Tutaj bym nie używał do tego słów, tak jak mój poprzednik, o polityce, ponieważ to, że padły jakieś słowa, to nie znaczy, że to był mord polityczny, to był mord na polityku i to trzeba sobie jasno określić. I człowiek, który to uczynił,
to byłem polityką.
Myślę, że tak jest. Myślę, że poniesie karę, jeśli stwierdzi się u niego, że jest zdrowy psychicznie. Będzie na pewno kara taka, że na podstawie tego, co wcześniej robił, myślę, że dożywocie tutaj sąd weźmie pod uwagę, a jeśli się stwierdzi, że człowiek jest niezrównoważony psychicznie, to też również będzie, będą kroki państwo będzie podejmowało, żeby więcej nie zagrażał innym osobom, więc tutaj w ten sposób bym na to nie patrzył. A jeśli chodzi jeszcze raz, wracając do przepisów, no Przepisy są, myślę, że dobre, tylko trzeba je egzekwować, ale wiąże się to z kosztami. I teraz wszyscy, którzy organizują jakąkolwiek imprezę, jakiekolwiek spotkanie, no myślę, że teraz będą brali pod uwagę, przynajmniej powinni i państwo powinno tego dopilnować, czy włodarze gmin, którzy wydają decyzje, by te przepisy były jednoznacznie adekwatne i niestety te spotkania będą po prostu droższe, bo te zabezpieczenia będą musiały być, a one kosztują.
Bezpieczeństwo nie ma ceny. Marta Bejnarowicz, proszę.
Z doniesień medialnych, jakie słyszałam dzisiaj rano, ten czyn został skatalogowany w Brukseli jako akt terroryzmu politycznego i uważam, że jest to rzeczywiście dobre sformułowanie. Natomiast ja myślę, że przy takim stanie umysłu, jakim prawdopodobnie miał ten człowiek, który się dopuścił tego strasznego, dramatycznego czynu, mógł to zrobić na każdym, no równie dobrze na osobach, które stały w tłumie i ja bardzo z ogromnym niepokojem zawsze traktuję sytuację, kiedy na podstawie jednostkowego, pojedynczego wydarzenia zmienia się prawo, gdzieś lokalnie politycy ferują już wyroki, kto ile powinien dostać, to tak nie powinno działać. Jeżeli mamy przepisy, które w jakiś sposób to regulują, powinny one być respektowane, bo najczęściej jednak wynika to z tego, że nie są egzekwowane obowiązujące już przepisy i zaostrzanie tego spowoduje tylko to, że my jako mieszkańcy będziemy coraz bardziej napuszczani na siebie w sensie takim psychicznym i wszystko będzie traktowane na zasadach, że za chwilę ktoś może gdzieś skądś wyskoczyć, zrobić komuś krzywdę. Zaufanie do drugiego człowieka jest podstawą rozwoju społecznego wszystkich społeczeństw i nie można zaostrzać tego do tego stopnia, że wszyscy będziemy chodzić w kaftanach bezpieczeństwa czy w kamizelkach kuloodpornych, jeżeli będzie nas więcej niż pięć na ulicy. Tak? No to nie możemy iść w takim kierunku, żeby to zaostrzać bez końca i zupełnie bez rozmysłu. Natomiast pytanie też, czy z takiego nieoficjalnego przekazu medialnego też wynika, że no policja czy wojsko nie były na ulicach ze Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, tak jak były w poprzednich latach do poprzedniej władzy. Pytanie, czy to był jakiś akt polityczny i czy rzeczywiście to był dobry ruch i czy osoby, które dzisiaj wiedzą, jakie są skutki tego, że być może można było takim działaniom zapobiec, ale się nie udało, będą spały spokojnie.
Panie Radny, no tego sprostuję. W Gdańsku policja była na zewnątrz tego
Tak, ale pamiętamy zdarzenia, finał Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie było wojsko, które wychodziło razem z wolontariuszami i w tej chwili tego nie ma, no bo oni mają tam jakieś
to jest na pewno problem, aczkolwiek nie jest powiedziane, że obecność tych dwóch służb zapobiegłaby temu.
Nic by prawdopodobnie temu nie zapobiegło, bo człowiek był niezrównoważony psychicznie, wtargnął i zabił.
No i mógł to zrobić na każdym. Psychicznym wiemy tylko z doniesień medialnych. Ja państwu powiem tylko taką rzecz. Kiedyś miałem sprawę karną człowieka, który był chory na schizofrenię paranoidalną. Z jednej strony uważany był za wariata, z drugiej strony były sytuacje, w których był po prostu geniuszem. Zauważcie tutaj państwo, że on też zaplanował wszystko co do joty. Tak? Odpowiedni moment na dokonanie tej zbrodni, odpowiednie uzbrojenie siebie w plakietkę, która dała mu tak jakby swobodne wejście na scenę i dokonanie tego czynu, więc ja tutaj bym nie przesądzał całkowicie o tym, że ten człowiek był niepoczytalny w momencie popełnienia deliktu. Poczekajmy na to, co powiedzą rzeczywiście biegli w tej sprawie.
Skutkiem tragicznym całego tego wydarzenia jest również to, że pan Jerzy Owsiak zrezygnował ze swojego stanowiska, co uważam, że no po prostu człowiek pękł w pewnym momencie pod naporem hejtu, który się wylał wiadomo z której strony sceny politycznej i to uważam, że jest ogromna strata i jakby apeluję tutaj z... No, pani Pawłowicz była w tym najlepsza, tak? No tutaj
myślę,
jakby nie można jej odmówić.
Panie doktorze, jak mógłbym to podsumować.
Myślę, dobrze, proszę, ja zakończę ten wątek.
Ja bym nie chciał dzisiaj jakby rzucać
oskarżeniami. Ja bym nie chciał w ogóle o tym rozmawiać, żeby
ja wiem, ale nie rzucajmy,
Owsiak nie musiał rezygnować.
Jeżeli dzisiaj kontynuacją jakby tego będzie kolejny hejt z jednej czy z drugiej strony, no to jest olbrzymi błąd, tak?
Rozumiem, że pani Pawłowicz przeprosi w ramach tego, że nie będzie
ale to
hejtu.
Proszę zapytać panią Pawłowicz.
No pytam pana koleżanka.
Ja
najlepsza.
Pani też mogę, jak już pani chce tak dyskutować, polecić książkę Przemysł pogardy, gdzie jest opisane, co się działo w latach poprzednich i nie wracajmy do tego, po prostu wyciągnijmy wnioski.
Proszę
nie oskarżajmy się nawzajem, tylko po prostu uszanujmy za chwilę żałobę narodową, która będzie i spróbujmy po prostu jako Polacy rozmawiać, dogadywać się Czyli wyciągnąć wnioski, a nie oskarżać się znowu. Gdzie nie ma żadnych dowodów, że to był mord polityczny, gdzie tak się insynuuje już robić.
Panie redaktorze, jedno zdanie, no bo to nie jest dobry moment, żeby rzeczywiście mieszać w to wszystko politykę. Niemniej liczyłbym na to, że elity polityczne, klasa polityczna zreflektuje się nad tą sytuacją, bo tak jak mówiłem na początku, jest tutaj podejrzenie motywu politycznego, jest tutaj podejrzenie pewnej wendety politycznej i wydaje mi się, że nikt inny jak właśnie politycy naszego kraju kreują nastroje społeczne, kreują to, co się dzieje w naszym państwie, dlatego tak istotnym jest, żeby przestać pogardzać sobą, przestać niszczyć jeden drugiego, a wprost przeciwnie, wrócić do tego, co było jeszcze kilka lat temu i przede wszystkim zacząć prowadzić jakikolwiek konstruktywny dialog i pokazywać społeczeństwu polskiemu, że rzeczywiście można rozmawiać, a nie napuszczać na siebie i patrzeć, kto niżej upadnie i kogo można mocniej wdeptać w ziemię.
Teraz, w sytuacji, teraz, kiedy zginął człowiek, teraz, nie możemy spijać sobie z dzióbków i udawać, że się nic nie stało.
Szanowni Państwo, to teraz, żeby wygasić te emocje i wejść już tylko na tory miejskie, proponuję krótką przerwę
nie oskarżajmy się
i powracamy do miejskich spraw i powrócimy z tematem oświatowym. Jesteśmy ponownie Miejskie Sprawy w studiu radni Marta Bejnar, Bejnarowicz, Sebastian Pienkowski, Patryk Broszko i teraz już miejski temat. Zapewne dotarły do Państwa informacje, że rodzice i nauczyciele ze szkoły podstawowej numer 7 oraz zespołu szkół numer 12 są, szukałem określenia, mocno zaniepokojeni. Chodzi o plany miasta co do siódemki, którą chce się przenieść do trzeciego liceum. Ponadto, by zespół szkół numer 12 połączyć z gastronomikiem i umiejscowić w budynku po liceum plastycznym. O, taka układanka. Nieodpowiednie warunki dla uczniów i niemożność realizowania podstawy programowej, mówią nauczyciele. Nie wiem, czy wszyscy, ale taki głos jest ze strony nauczycieli. Jeszcze jeden głos do mnie dotarł. Nie umiemy po cichu, nie umrzemy po cichu, dodają niektórzy też nauczyciele. Jeszcze jedno pytanie teraz do Państwa zasadnicze, bo plany reorganizacja to plany miasta, ale czy były konsultacje społeczne, bo te plany, no, ta reorganizacja musi się zdarzyć. Tylko czy były, jak Państwo widzicie w ogóle ten temat, ten problem i czy były przede wszystkim konsultacje społeczne? Marta Bejnar, Bejnarowicz na początku.
Konsultacji społecznych oczywiście nie było. Ten temat był już znany gdzieś w okolicach wakacji poprzednich, z tym, że sądzę, że była to decyzja taka przedwyborcza, że przed wyborami nie wychodzi z tym tematem, bo jest on bardzo, bardzo kontrowersyjny i mógłby co niektórym odebrać trochę głosów. Bez konsultacji takie zmiany będą zawsze wyglądały tak samo. Zawsze. To jest gwarancja, która wynika z wieloletniego doświadczenia różnych samorządów. Jeżeli się podejmuje decyzje dotyczące losu osób czy grupy osób bez ich zdania, zawsze wynikają z tego problemy. I mówimy o tym już nie wiem ile lat i za każdym razem, jak nawet występowaliśmy z wnioskiem o zorganizowanie konsultacji społecznych, to odpowiedzi były wymijające, był to zbitek dowolnych literek bez większego sensu. Natomiast co jest najważniejsze? Żeby rozmawiać, żeby wprowadzić ten dialog na etapie, kiedy jest możliwa zmiana. Dlatego, że poinformowanie rodziców o tym, że ich dzieci będą chodziły teraz do innej szkoły albo dzieci o tym, że co prawda zaczęły naukę w technikum numer 8, ale skończą ją w zespole szkół gastronomicznych i to jest tylko na zasadzie informacji, którą dostałem w styczniu, a we wrześniu będzie to po prostu już faktem dokonanym. Zawsze spowoduje konflikt. Bez względu na to, czy ta decyzja jest dobra, czy nie jest dobra. Na tym właśnie polega idea konsultacji społecznych, które zresztą są przyjęte przez nas radnych uchwałą. Myśmy jednogłośnie podjęli uchwałę o wprowadzeniu regulaminu konsultacji społecznych, który został opracowany przez mieszkańców i władze miasta na warsztatach, na spotkaniach, na wykładach, na różnego rodzaju spotkaniach i efektem tego była uchwała, którą oni wspólnie napisali i tam jest napisane, że istotne sprawy dla miasta mają być wcześniej konsultowane. Tutaj nie ma, w związku z tym zapisy tej uchwały zostały złamane. My na tę chwilę nie mamy tak naprawdę podstaw do tego, żeby w sposób racjonalny podjąć tę decyzję i wziąć za nią odpowiedzialność, bo zawsze ktoś będzie poszkodowany w tej sprawie.
Proszę zwrócić uwagę, że to, o czym mówiłem, to są tylko i wyłącznie, to jest sfera propozycji.
To konsultacje.
Nie, w żadnym wypadku. Nie, to ja tutaj rozumiem. To jest nieprawda, dlatego że już na sesji 29 stycznia mamy dostać uchwałę, która będzie te zmiany konstytuowała. I to nie jest absolutnie żadna sfera konsultacji, dlatego że nie mamy możliwości w żaden sposób na to zareagować, dlatego że do 29 stycznia jest, no nie wiem ile tam, dwa tygodnie niecałe, tak? I do tego czasu ma się odbyć jeszcze komisja oświaty, która też znając życie i układ sił w Radzie Miasta to po prostu przyklepie i poszkodowanymi w tym całym procesie będą rodzice i uczniowie, którzy być może nie doznają żadnej realnej szkody, natomiast dezinformacja, z jaką oni zostali, przy jakiej zostali oni postawieni i my jako radni również, bo na podstawie prezentacji w PowerPoincie, która została przedstawiona, ale a potem nie było na ten temat żadnej rozmowy, nam też trudno jest w jakikolwiek sposób podjąć racjonalną decyzję.
Plany reorganizacji szkół w Gorzowie też spotkały się jakby z odpowiedzią związku Nauczycielstwa Polskiego. Pani przewodnicząca związku mówi tak: zmiany są nieprzygotowane, bez pomysłu i nie w porę. Miasto nie liczy się z opinią środowiska nauczycielskiego i opinią publiczną. Zmiany tak, ale mądrze i w sposób przemyślany. I teraz Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Gdyby pan redaktor był uprzejmy przypomnieć nazwisko...
Barbara Zajbert.
Ja bym prosił, żeby pani Barbara Zajbert, skoro stoi na czele Związku Nauczycielstwa Polskiego i skoro tak szybko poddała krytyce te propozycje, żeby zaproponowała coś lepszego. Ma przegląd gorzowskich szkół, ma przegląd ilości gorzowskich uczniów, a nie zauważyłem żadnej propozycji z jej strony. Jeżeli chodzi o samą reorganizację, z tego co pamiętam, w poprzednich latach w historii Gorzowa, kiedy były reorganizacje szkół, zawsze one obfitowały w mniejsze lub większe spory na linii Urząd Miasta, dyrektorzy czy nauczyciele. Rozumiem nauczycieli, którzy nie tylko mają obawy o to, że w nowej placówce może ucierpieć jakość szkolenia, ale także boją się o wakaty, tak? O to, żeby o swoje miejsca pracy. Jednak z tego co wiem, została przekazana na informacja, że pomimo tej reorganizacji żaden z nauczycieli pracy nie straci. Więc tutaj mamy już tą jedną bardzo ważną kwestię załatwioną. Druga kwestia, jeżeli chodzi o, można powiedzieć, umiejscowienie tych szkół i tą reorganizację, no to ja mam taką sugestię, żeby niekoniecznie przekreślać wszystko, co nowe, nie bać się tego, co nowe, bo już wielokrotnie w Gorzowie zmieniały się siedziby tych szkół i dzieci dalej się uczą, młodzież dalej się uczy, nauczyciele dalej uczą i ta jakość edukacji w Gorzowie wcale nie jest taka zła, jak tutaj się przewiduje po tej reorganizacji, która mogłaby nastąpić. Kolejną kwestią jest również to, że cały czas jesteśmy jeszcze w toku tych konsultacji, chociaż moja przedmówczyni powiedziała, że to wcale nie są konsultacje. Moim zdaniem są. To jest był czas, kiedy miasto przedstawiło swoją propozycję, bo na tym te konsultacje mają polegać. Miasto przedstawia swoją propozycję. Zainteresowani, którzy uczestniczyli w posiedzeniu komisji, tak? Bo to było spotkanie czy komisja.
Nie, to była komisja, na której byli tylko radni. Tak. No. Nie było publicznego przedstawienia nigdzie.
Podczas tej komisji, tak? I podczas nieformalnych spotkań zarówno z panią prezydent, jak i z panem prezydentem zostały przedstawione uwagi do tej reorganizacji i czekamy teraz na ostateczny kształt Urzędu Prezydenta poprzez przedstawienie nam projektu uchwały, który wydaje mi się w jak najbardziej możliwy sposób uwzględni te uwagi zarówno nauczycieli, jak i rodziców dzieci. I wtedy będziemy mogli na sesji Rady Miasta albo wprowadzić poprawki do projektu uchwały, albo pan przewodniczący będzie mógł nie wprowadzić do porządku obrad tego projektu uchwały. Więc narzędzia do podjęcia decyzji jeszcze mamy, dlatego nie przekreślałbym tak szybko tych rozmów, które się toczą w chwili obecnej.
Sebastian Pienkowski, proszę bardzo.
Czy ja tu się przychylę do zdania pani radnej. Konsultacji moim zdaniem nie było, bo jeżeli przychodzą do mnie jako do radnego rodzica i proszą o spotkania z panem prezydentem, czyli tak naprawdę nie mogą się dostać do pana prezydenta, no to w takim razie i są zaskoczeni, bo też się dowiadują pokątnie o tym projekcie. Ja zresztą jako radny musiałem zadzwonić do Urzędu Miasta i poprosić o tę prezentację, ponieważ tylko dostali radni, którzy byli w tej komisji, więc ja nie jestem w tej komisji, więc nie dostałem. W momencie, gdy otrzymałem, zgłosili się do mnie rodzice i ja byłem inicjatorem, gdzie zaprosiłem wszystkich szefów klubów, pana prezydenta poprosiłem, który poprosił panią prezydent Domagałę i odbyło się takie spotkanie. Miało się ono odbyć w mniejszym gronie, ale rodzice dopisali, to nie z jednej szkoły, którą zaprosiliśmy, siódemki, tylko też z dwunastki. Zrobiło się dosyć emocjonalnie i gorąco, bo rzeczywiście ci ludzie się dowiedzieli pokątnie o tych sprawach, więc jeżeli mamy dyskutować w ramach jakiejś publicznej dyskusji, to rzeczywiście tu zgodzę zgodzę się z panią radną jeszcze raz, że powinny takie konsultacje odbyć się oficjalne, spotkania, przedstawić ten problem, przyjąć to, co się zdarzyło właśnie na tym spotkaniu, które my jako radni zwołaliśmy. Wtedy pani prezydent sobie spisała te uwagi i teraz myślą, jak się do nich ustosunkować, jakie argumenty za i przeciw przygotować, ale to powinna być nie inicjatywa Pieńkowskiego radnego czy szefów klubów radnych, tylko inicjatywa prezydenta, żeby właśnie te emocje studzić, przekonywać się na argumenty. Dziwię się, że to się tak nie odbywa, bo podejrzewam, że na sesji pan przewodniczący Kaczanowski będzie miał olbrzymi problem, bo przyjdzie mu z 200-300 osób i nie wiem, czy w ogóle będziemy w stanie tę sesję przeprowadzić.
A niech pan proszę powie, panie rektorze, pozwoli pan, że zadam panu przewodniczącemu pytanie, jakie były zarzuty osób, które się stawiły na to spotkanie, osób niezwiązanych z Urzędem Miasta i z Radą Miasta.
Rodziców.
Tak.
Jedną rzecz tylko ci powiem. I właśnie to jest dowód na to, że tych konsultacji społecznych nie było, bo ty i my...
Ja w tym nie uczestniczyłem.
Właśnie, ale... dlatego, że radny jest przedstawicielem mieszkańców, jest reprezentantem ich
my
woli.
Mamy swoich przedstawicieli w Komisji Edukacji. Ja akurat nie jestem przedstawicielem, więc ja nie wiem, jakie są dokładnie
zarzuty. Ale jesteś przedstawicielem grupy mieszkańców różnych i twoja rola polega na tym, jako radnego, żeby się o tym zdaniu mieszkańców dowiedzieć. Jednym ze sposobów dowiedzenia się, jakie zdanie jest mieszkańców, różnych zainteresowanych tym, bo to mogą być nauczyciele, rodzice, dzieci, dziadkowie, którzy po te dzieci przyjeżdżają do szkoły, różne mogą być grupy interesów. Naszą rolą jako radnych jest dowiedzieć się, jakie jest ich zdanie.
Na
i to zdanie
komisji,
reprezentować. Komisja jest spotkaniem radnych. I takie jest
jeśli
to przyjęte. I
przepraszam, tylko
jedno słowo dodam. Bolączką gorzowskiego samorządu jest to, że decyzje zapadają w kuluarach. Radni spotykają się z prezydentem albo w klubach, albo między sobą, albo na komisjach i tam podejmują decyzje w zupełnie nie angażując się w pozyskanie informacji od mieszkańców. Dlatego ja poprosiłam panią Domagałę i mam nadzieję, że moja prośba zostanie spełniona, aby w poniedziałek albo wtorek zrobić otwartą, oficjalną komisję, na którą o której informacje zostaną podane do publicznej wiadomości.
Czy tak jak mówiłem, że na komisji.
Ale to musi być podane do wiadomości, bo nikt o tych komisjach nie wie. Terminy komisji dostajemy my na maila albo
no
gdzieś są zakamuflowane w
grupie. Ostatecznie zainteresowane osoby mogą w tym uczestniczyć
i są poinformowane.
Skoro już było jedno spotkanie, gdzie zainteresowane osoby pojawiły się, tak, zostało to odnotowane w protokole,
to było kilku rodziców z jednej szkoły.
Zostaną poinformowane o przyszłej komisji.
Sposoby konsultacji są opisane w uchwale. Kto powinien być zaproszony?
Patowej sytuacji, co możecie wy, państwo radni, zrobić, bo decyzja będzie na sesji.
Co jest celem tej zmiany? Celem tej zmiany jest, czekamy na porozumienie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeżeli z tego porozumienia będzie wynikało, a tak przynajmniej informacje są pozytywne, że część budynków zostanie przejęta przez ministerstwo i szkoły muzyczne zostaną przejęte na garnuszek Skarbu Państwa, czyli będą utrzymywane, to odciąży w jakiś sposób budżet. Więc dla mnie jako radnego jest informacja podstawowa taka, ile to odciąży i co spowoduje. Czyli po pierwsze, rzeczywiście odciąży, nie wiem, 2, 3, 5 milionów rocznie i to jest zysk dla miasta. I teraz to prezydent powinien wszystko powiedzieć tym rodzicom. To jest zysk dla miasta. Budujemy tam świetną instytucję. Będziemy z tego jeszcze mieli tyle pieniędzy. Mogę przeznaczyć część dla was, dla waszych dzieciaków. Ale w zamian proponuję to i to. Wasze uwagi, to i to. Siadamy, dyskutujemy. Tego nie ma. I to jest właśnie ten problem. I no, trzeba inaczej do tego podejść, trochę większą odwagą.
Podobna sytuacja jest z Młodzieżowym Domem Kultury tutaj przy Teatralnej, który ma zostać przeniesiony z kolei na ulicę Śląską na Zawarciu. Postanowiliśmy w tym tygodniu zapytać naszych słuchaczy, internautów, co o tym sądzą. Głosowanie trwać będzie do piątku, ale tak jak teraz spoglądam na wyniki, to że to nie jest dobry pomysł.
Ale dlaczego? Panie redaktorze,
to jest tylko głosowanie sądu. Proszę mi dać powiedzieć o wynikach. Czy to dobry pomysł? Nie odpowiedziało w tej chwili 50% klikających na pytanie, że dobry pomysł, 39%, że nie ma zdania, 11%.
Pozwoli pan, że
proszę bardzo.
I teraz gdyby przeanalizować to, dlaczego ta zmiana nie jest dobra. Otóż w tym roku będzie remontowana ulica Śląska. Będzie bardzo komfortowy dojazd do tej szkoły, która się mieści na końcu ulicy Śląskiej. Jest tam przede wszystkim parking, czyli coś, czego nie ma przy ulicy Teatralnej, coś, co często jest bardzo wypełnione przez uczestników teatru
radny,
i tak dalej.
My nie rozmawiamy dzisiaj na argumenty, czy jest dobre, czy złe, tylko rozmawiamy o tym, że nie było konsultacji z zainteresowanymi
ale
stronami.
Ale teraz odnosiliśmy się do MDK-u, tak, i kwestii przeniesienia na Śląską. Ze względów logistycznych, moim zdaniem, jest to lepsze. Tak?
To proszę posłuchać, co mówi dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury.
To pewnie ma obawy, wcale się nie dziwi.
Mówi tak. przyznaje, że budynek przy ulicy Śląskiej daje możliwości rozwoju. No. Nie ukrywa jednak, że ma obawy, jak na wiadomość o przeprowadzce zareagują rodzice.
No to my już ale
te obawy zawsze są. Zawsze są obawy przed tym, co ma nastąpić, przed czymś nowym i tak dalej. Kwestia
no
dojazdu dzieci,
o tym,
kwestia odnalezienia się dzieci w tych nowych okolicznościach. No ale po to są służby prezydenta, po to są te spotkania, żeby łagodzić te stan emocjonalny i próbować znaleźć ten złoty środek. Bo naprawdę nie posądzajmy służb pana prezydenta i Urzędu Miasta, że ktoś chce komuś zrobić na złość, albo ktoś
ale
nie szuka
nie
najlepszego rozwiązania z wyjścia z danej sytuacji.
Bo ja tak myślę, że podstawowym problemem
z nas na tym zależy, żeby to przeszło jak najłagodniej i żeby każdy był
pan
zadowolony.
Radny udaje, że nie rozumie, co
tak,
chodzi.
No właśnie. Też mam wrażenie, że
powoli
sobie
musimy kończyć. Ostatnie zdanie, proszę bardzo.
Problemem jest tutaj brak konsultacji społecznych takich, jak są założone w uchwale. Czyli tam są wskazane metody i interesariusze przeprowadzenia konkretnych konsultacji. Z kim, co należy i w jaki sposób. Natomiast celem tego całego zamieszania, my definiujemy na tę chwilę bardzo przyziemnie ten cel taki, że po prostu jest to system naczyń połączonych, bo musimy przenieść jedne szkoły, żeby zmieścić tam drugie. Natomiast pamiętajmy, że celem nadrzędnym jest to, żeby szkoły gorzowskie były po prostu, miały tak odjechany poziom, żeby były po prostu kuźnią talentów. I my jedno o tym zdanie, zapominamy. W ogóle nie podnosimy tego tematu na co dzień, a to jest cel nadrzędny, żeby Gorzów przyciągał swoją
znaczy,
jakością i poziomem swojej edukacji.
Jest tak oczywisty,
musimy
że o nim nie wspominamy.
Nie jest, bo nikt o nim nigdy nie
no
wspomina.
No nie, ale dla mnie jest oczywisty.
Byliśmy
no
w trójkę, ale jakby raz było co najmniej szóstka. Dziękuję.
Ale przynajmniej nikt nie zasnął po
Marta
drugiej stronie.
Marta Bejnar-Bejnarowicz, Klub Kocham Gorzów, Sebastian Tymkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Prawa i Sprawiedliwość i Patryk Broszko, Gorzów.
Dziękuję, pozdrawiam. Czyli rozumiem, że niech...
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95,6 FM.